Drodzy, wracamy do listu do Efezjan. Krótkie przypomnienie tego, co było wcześniej. Pamiętacie, rozpocząłem od tego, że jest to konstytucja. W rozdziale pierwszym rozpoczęło się przedstawianie Kościołowi, chrześcijanom, dzieciom Bożym, Boży plan zbawienia. Bóg był inicjatorem, Bóg był pomysłodawcą, Bóg Ojciec zainspirował, zainicjował przed założeniem świata, przed wszystkim, więc nadał największą rangę, żeby jego plan zbawienia człowieka, zbawienia ludzkości mógł zostać zrealizowany. Został zainicjowany przez Boga Ojca. Wiemy, że zrealizowany został w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym. W Nim 11 razy w tym pierwszym rozdziale pojawia się ten zwrot. Przypominam tylko, a Duch Święty jest gwarantem, pewnością, pieczęcią, pieczętuje te właśnie doznania, czy te właśnie przeżycia dla każdego z nas. W tym pierwszym rozdziale również znaleźliśmy modlitwę, pierwszą modlitwę apostoła Pawła, którą w tym liście mogliśmy zauważyć. Modli się tam apostoł o głęboką, świadomą wiarę. Wiarę, która nie jest deklaratywną wiarą, wiarę, która nie tylko chlubi się tym, że jest, ale że jest to wiara, która widzi nadzieję związaną z naszym powołaniem. Wiecie, różne okoliczności naszego życia, sam to doświadczam, sprawiają, że czasami te okoliczności sprawiają, że czujemy się tak bardzo powaleni, przygnieceni, tacy rozłożeni. Wydaje nam się, że właściwie to niczego już więcej się nie spodziewamy, niczego nam się nie chce. Ale gdyby ktoś zapytał, to straciłeś zbawienia, pewność zbawienia? Nie, a dzięki Bogu, moje imię zapisane w Księdze Życia, od razu wyrecytujemy regułkę. Natomiast apostoł modli się, aby nasza wiara, nasze wyznanie, niezależnie od okoliczności, widziało zawsze tą wielką nadzieję związaną z naszym powołaniem. Aby sprzed naszych oczu, nie wtedy, kiedy wszystko się nam dobrze układa i widzimy tylko ten pałac tam hen poza górami, ale żebyśmy go widzieli również wtedy, kiedy stajemy na zgliszczach tej izdebki, którą tutaj mamy. Aby ta wiara właśnie była wiarą widzącą, wiarą świadomą, wiarą, która wie, jakie jest nasze powołanie. Ale nie tylko o to się modli. Modli się również w tej modlitwie o bogactwo chwały naszego dziedzictwa. Z tym dziedzictwem to tak najchętniej cieszymy się wtedy, kiedy ono ma swój wydźwięk materialny, kiedy to, czego nam potrzeba, te bezpośrednie nasze sprawy, codzienny chleb jest nam dany, to wtedy się z tego cieszymy i to nasze dziękczynienie z tego dziedzictwa, że mamy przystęp. I to bardzo fajnie, że Bóg zabezpiecza. Mamy do tego pełne prawo, aby się modlić o nasze sprawy codzienne. Ale apostoł tutaj sięga do czegoś o wiele bardziej głębszego, bardziej znacznie podniosłego, do chwały naszego dziedzictwa, które jest w Chrystusie Jezusie. Bo wiecie, świadomy człowiek swojego dziedzictwa będzie się odpowiednio zachowywał, będzie świadomy tego, że chociaż jeszcze czegoś teraz nie ma, to wie, że przyjdzie moment, przyjdzie chwila, że będzie mógł korzystać z tego, co zostało mu przeznaczone, zagwarantowane jako dziedzictwo. I to jest bardzo ważne, abyśmy siebie mogli również w kontekście naszego chrześcijaństwa, naszej duchowości, widzieć w takiej perspektywie, aby to stanowiło naszą radość, abyśmy w tym względzie mogli czerpać siłę do pokonywania kolejnych ewentualnych trudności. I dalej jeszcze trzecia rzecz, o którą apostoł w tej modlitwie się modli, to modlitwa, w której modli się o świadomość Bożej mocy, która działa wobec nas, która jest gotowa stanąć, że tak powiem, przy tobie w sytuacji, kiedy czujesz się bezsilny, kiedy prawie pokonany, kiedy wydaje ci się, że wszystko właściwie uległo ruinie. To mniej więcej pierwszy rozdział i o tym mówiliśmy na samym początku. Potem w drugim rozdziale znaleźliśmy analizę sytuacji, czy porównania sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek, w jakiej znalazła się ludzkość. Duchowo martwi, bez nadziei. Wszystko spowodowane grzechem. Grzech, upadek człowieka, nieposłuszeństwo, odwrócenie się od Boga spowodowało, że staliśmy się w oczach Bożych duchowo martwymi. I przypomnę tylko, bo dla mnie osobiście jest to bardziej, że tak powiem, przemawiające niż ten przykład powszechnie znany o otworze w nas, który ma kształt Boga i człowiek, dopóki go nie wypełni Bogiem, to nie znajdzie zaspokojenia. Bóg, tworząc ziemię, stworzył również żyjące w morzu istoty. Kiedy powstał ląd, rozkazał, aby ten ląd zazielenił się i żeby wydał krzewy i drzewa. Jeśli teraz któreś z tych drzew, z tych krzewów, czy z tych istot, które zostały stworzone w swoim środowisku w wodzie, wyjmiemy z obszaru, dla którego zostały stworzone, znajdują szybką śmierć. Każde drzewo, każdy krzew, każda roślina wyrwana z ziemi usycha, umiera. A gdy człowiek był tworzony przez Boga, Bóg mówi: uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według wizerunku, według wzoru Boga. I dlatego bez Boga człowiek jest martwą istotą, duchowo martwą. I o tym apostoł Paweł właśnie w drugim rozdziale pragnie to uświadomić, chociaż nie pozostawia nas w tej właśnie trudnej sytuacji, ale mówi: okazała się łaska. Łaska, która przyszła ze zbawieniem, z przebaczeniem. I dlatego możemy cieszyć się z tego zbawienia, nie z uczynków, aby się nie mieć powodów do chluby, ale aby zawdzięczać wszystko Bożej łaski. Drodzy, i następnie pojawił się taki akapit w drugim rozdziale pod koniec, kiedy apostoł zwraca uwagę głównie do nieżydów, a więc do pogan. Zresztą cały ten list jest skierowany praktycznie w głównej treści do właśnie nieżydów, do pogan. Podkreśla on, że w Chrystusie Jezusie przez Jego dzieło została przywrócona w pełni godność nieżydom, poganom, kiedy znajdują się w Chrystusie, że zostają podniesieni do tej samej rangi i są równymi partnerami z ludem, który nazywany był ludem wybranym, a teraz ludem wybranym nie jest tylko i wyłącznie naród izraelski, ale ci Żydzi i ci nie Żydzi, którzy są w Chrystusie Jezusie. I o tym bardzo jasno i wyraźnie mówi apostoł Paweł, nie tylko w liście do Efezjan, ale również w liście do Rzymian. W pierwszych trzech, czterech rozdziałach bardzo wyraźnie to podkreśla. Stąd nie jest bardzo lubiany apostoł Paweł przez niektóre kręgi, szczególnie judaistyczne. Natomiast jest ciekawy zwrot, który w drugim rozdziale listu do Efezjan pojawia się. Mianowicie jest mowa o murze nieprzyjaźni. Chcę świadomie podkreślić, czy zwrócić uwagę dzisiaj naszą, jest to przecież dla nas katecheza. Dzieci mają dzisiaj katechezę w środy w różnych grupach wiekowych, a my mamy tu na tej sali katechezę, a więc uczymy się pewnych wartości płynących z Bożego Słowa. Mur nieprzyjaźni. W ostatnich kilku tygodniach, kilkakrotnie przez różnych kaznodziei, troszkę byłem niezadowolony, bo użyte zostało to sformułowanie mur nieprzyjaźni w kontekście człowieka, który upadł w grzech, i Boga. Że powstał mur nieprzyjaźni między Bogiem i człowiekiem, upadłem w grzech. To nie jest prawda. Mur nieprzyjaźni został zbudowany między Żydami i między nieżydami. I to jest bardzo jasno i wyraźnie podkreślone. Grzech spowodował, że człowiek umarł duchowo i jest duchowo martwy. Jak można wyobrazić sobie Boga, który jest miłością, że stoi za murem nienawiści? Wtedy, kiedy my byliśmy grzesznikami, nie szukającymi Jego oblicza, On tak umiłował świat. Gdzie ta nienawiść? A przecież nienawiść, jak i miłość, potrzebują dwóch stron. Nie możemy mówić o miłości jednostronnej. Chyba że to jest miłość nieodzajemniona z tym, że czy to jest piękny wzorzec miłości, czy na temat takiej miłości, taką miłością jesteśmy gotowi się zachwycać. Nienawiść również wymaga dwóch stron, jednej i drugiej. I te właśnie strony, gdy się pojawiły na scenie, zaczęły budować mur i zaczęły budować go między sobą. Żydzi i nieżydzi. Po niedzielnym kazaniu podszedłem do kaznodziei Jonasza i mówię mu, dałeś mi bardzo fajny asumpt do mojego wtrącenia na środę. Pamiętacie? Noemi postanawia wracać z powrotem do ziemi izraelskiej. I wtedy jej dwie synowe Moabitki, nie Żydówki, mówią, a my pójdziemy z tobą. Co? Wy, Moabitki, nie Żydówki, do Izraela? A co wy tam chcecie szukać? Zawracajcie do swoich bogów, zawracajcie do swoich rodzin. Robiła tak wiele, przekonując, argumentując, żeby tylko nie mieć z nimi społeczności. Jedna po jakimś czasie dała się namówić i stanęła po drugiej stronie. Ale druga, jak słyszeliśmy, nie dała się namówić. Ileż musiało być w niej tej wewnętrznej walki, przekonywania, uporu, aby znaleźć się w społeczności ludu izraelskiego, aby znaleźć się w społeczności żydowskiej, ludu wybranego wówczas. Myślicie, że to jest jedyny wyjątek, który sobie... Nie, on mi przyszedł właśnie słuchając kazania niedzielnego. Znacznie wcześniej, kiedy Jozue podbijał ziemię kananejską, kiedy wkroczyli do tej ziemi, Bóg kazał wytępić wszystkie narody. Jeden z rodów, widząc, co się dzieje, postanowili za wszelką cenę spowodować, aby, aby został zawarte z nimi przymierze. Chodzi o Jebuzejczyków. Oni przyszli, jeśli nie znacie tej historii, przeczytajcie sobie w Księdze Jozuego. Oni przyszli do Jozuego w pewnym momencie w starych butach, w torbie mieli spleśniały chleb i mówią, przyszliśmy z tak bardzo, bardzo daleka, bo chcemy mieszkać wśród was, chcemy, bo wy macie Boga żywego, wspaniałego, my chcemy być uczestnikami również tego błogosławieństwa, którego wy jesteście, dlatego zawrzyj z nami przymierze. I w końcu Jozue i starszyzna po prostu zostali oszukani, zawarli z nimi przymierze, powiedzieli, nic wam się nie stanie, a okazało się, że to najbliżsi sąsiedzi, mieszkańcy Jerozolimy i okolicy. Jak to wyszło na jaw, nikt ich nie wypędził, bo zawarte zostało przymierze, więc zostali włączeni jak gdyby do tego narodu. Ale nakazano im niełatwą sprawę. Kazano im zbierać drewno na ofiary, które były składane. Pomyślcie sobie przez chwilę. Ten teren to nie są gęsto zalesione tereny, mnóstwo drewna do pozyskania. Gdzieś tam rosną jakieś niewielkie krzewy, niewielkie drzewa. I trzeba nazbierać ich na jedną przynajmniej taką ofiarę, jak były składane. A wyobraźcie sobie, że były dziesiątki tysięcy, a czasami nawet i więcej wołów, owiec, kóz składanych na ofiarę. I to wszystko trzeba było spalić. Ile tego drewna trzeba było sprowadzić? I wiecie, mijały lata i ten ród wiernie wykonywał to, co zawarł w przymierzu. Zbierali drewno, przynosili je do świątyni, aby nigdy nie zabrakło, nigdy nie było tak, że oj, nie możemy złożyć ofiary, bo zabrakło drewna. Zawsze było drewno, zawsze było przygotowane. Przyszedł czas, że Izrael przestał składać ofiary. Znudziły im się, znużyło im się to wszystko. Ale Jebuzejczycy zawsze przygotowywali to drewno. I o tym również czytamy w późniejszych księgach, po setkach lat później, że ci wiernie wykonywali swoją służbę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że będąc nie Żydem, by dostać się do środowiska żydowskiego było czymś bardzo trudnym, trzeba mieć wiele determinacji, wiele wewnętrznego zaparcia, aby znaleźć się i po prostu funkcjonować. I tym, którzy tak, z takim trudem do tego podchodzili, udawało się niektórym i korzystali z błogosławieństwa Bożego, które spływało również i na nich. Tak więc to mniej więcej o tym traktował również drugi rozdział pod koniec listu do Efezjan. I przejdźmy teraz do rozdziału trzeciego, bo dzisiaj tylko tym rozdziałem, trzecim rozdziałem będę chciał się zajmować. Apostoł Paweł w tym trzecim rozdziale właściwie ma zamysł, aby również zacząć się modlić. Ale zanim zacznie się modlić, rozpoczyna od takich słów z tego powodu. I tu zatrzymuje się, zanim będzie się dalej modlił. Z tego powodu. To jest bardzo istotne, aby zwrócić też uwagę na ten element, że apostoł Paweł był tak mocno zdeterminowany tym, co głosił, co miał do przekazania, co zostało mu objawione, że nawet kiedy stanął przed nim widmo więzienia, więzienia niezasłużonego, więzienia, do którego został wtrącony z oskarżeń przecież nie Rzymian. Rzymianie nie byli tak skorzy do tego, aby się wtrącać w religijne sprawy innych nacji. To już musiało się dziać coś wyjątkowego, kiedy pojawiali się jacyś religijni przywódcy, którzy doprowadzali do jakichś buntów, do jakichś niepokojów. Wtedy wkraczali Rzymianie, robiąc porządek. Natomiast tak na co dzień nie byli specjalnie tym zainteresowani. W związku z tym, to widzimy również wtedy, kiedy w postawie Piłata czy innych, którzy patrząc na te oskarżenia żydowskie wobec Jezusa, nie bardzo ani tego nie rozumieli, ani nie byli specjalnie tym zaangażowani. Do końca Piłat mówi, to kogo właśnie mam wypuścić na wolność, Barabasza czy Jezusa? Dla niego to po prostu ciągle był argument, który wysuwany przeciwko Jezusowi był nieuzasadniony. Natarczywość czy postawa Żydów sprawiała, że stało się, co stało z Jezusem Chrystusem. I z tych samych powodów, że Żydzi nękali, gnębili apostoła Pawła. Przecież to jego atakowano w drodze, to jego kamionowano, to jego przepędzano z miasta do miasta i nie robili to inni mieszkańcy, nie robili to nie Żydzi, ale to Żydzi po prostu, którym nie podobało się, że apostoł Paweł głosi jakąś nową religię, nowe zasady, że ogłasza, że Chrystus jest Mesjaszem. Właściwie to jest tożsame słowo, tyle że Mesjasz z hebrajskiego, a Chrystus z greki. W związku z tym nie podobało się to temu establishmentowi żydowskiemu, że w ten sposób apostoł Paweł głosi. Dlatego stawano bardzo często na jego drodze, aby go gnębić. I do tego też doszło, że został uwięziony. Z tego powodu ja, apostoł, jestem więźniem. O tym rozpoczyna rozdział trzeci. Mówi też, słyszeliście już o poleceniu łaski Bożej, które zostało mi dane dla was. I o tym, jaka tajemnica została mi objawiona przez objawienie, jak napisałem wyżej w kilku słowach. Czy pamiętacie, jak nawrócił się apostoł Paweł w drodze do Damaszku? Czytamy o tym w rozdziale 9 Dziejów Apostolskich. Jak Jezus do niego przemówił i jak później przez Ananiasza, sługę Bożego mieszkającego właśnie w Damaszku, pobłogosławił, został ochrzczony Duchem Świętym, ochrzczony w wodzie i przyjął służbę. Co czytamy w 9 rozdziale, w 15 wierszu Dzieł Apostolskich? Ananiasz się zdrygał, mówi, przecież to Saul, przecież to ten, w rękach którego są listy, żeby wtrącać do więzień tych, którzy wyznają Chrystusa. Ale Pan przemówił do Ananiasza i powiedział do niego tak. Idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. To było Boże wybranie. I apostoł nie do końca był temu posłuszny. To tak na marginesie, bo zawsze zaczynał odwrotnie. Szedł do synów Izraela, a na końcu przed pogan. Ale ja to rozumiem, że zawsze jest bliższa koszula ciału, więc trudno, żeby głosić Ewangelię zbawienia wszystkim innym nacjom, patrząc jak moja nacja, mój naród nie zna Ewangelii, nie korzysta z Bożego błogosławieństwa, ze zbawienia w Chrystusie Jezusie. Dlatego apostoł został w ten sposób przez Boga naznaczony do tego, aby tę właśnie Ewangelię zanosić. Tutaj jednak w trzecim rozdziale znajdujemy bardzo ciekawy wątek. Mianowicie mówi apostoł o tajemnicy Ewangelii, tajemnicy Chrystusa, która nie była dotychczas znana, nie była głoszona, nie było na nią zwracana uwaga. Cóż to takiego tajemniczego jest w tej Ewangelii, na którą apostoł Paweł chce zwrócić naszą uwagę? Tajemnice. To do dziś funkcjonujące pewne rzeczy. Są informacje, które nie są podawane do publicznej wiadomości. Są informacje, które są tylko dla wyłącznych kilku osób. Niektóre firmy strzegą swojej tajemnicy receptur stosowanych w swoich produktach. Wiele jest różnych tajemnic. Ewangelia okazuje się, że również ma swego rodzaju tajemnicę, ale ta tajemnica powinna być objawiona, bo ona została ujawniona, czy inaczej, mogła zostać zdjęta klauzula tajności z Ewangelii po dziele Jezusa Chrystusa, który swoją śmiercią i zmartwychwstaniem sprawił, że ta tajemnica wcale dalej tajemnicą być nie musi. Przyjrzymy się temu. Przeczytam teraz kilka wersetów, od drugiego począwszy. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra. To słowo zadanie w brzmieniu tutaj użytym oryginalnie jest bardziej bliskie szafarstwu. Słyszeliście o tym, że z woli, że zostało mi powierzone szafarstwo z łaski Boga dla waszego dobra. A więc mam czymś zarządzać, mam coś, czymś się dzielić. Że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Co uprzednio opisał? Ano w drugim rozdziale o tym, że teraz i Żydzi, i nie Żydzi stanowią lud Boży wybrany, że są uczestnikami tego samego dziedzictwa, że są uczestnikami i dziedzicami w Bogu, w Chrystusie Jezusie i że cała wieczność, życie wieczne dla całej ludzkości została ponownie otwarta. Że nie ma już w tej chwili ograniczenia dla jednej nacji, ale dla wszystkich ludzi. Oznajmiona mi została tajemnica, jak to pokrótce opisałem. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa. A więc Chrystus nie jest tylko rozumiany jako ten, który zbawia określone grupy ludzi. Za chwilę dojdziemy jeszcze w dalszych wersetach. Zobaczymy, jak bardzo szeroko apostoł patrzy na Ewangelię. Jestem pod wrażeniem tego, jak apostoł Paweł rozumiał tą Ewangelię. Poniekąd czuję się nieco zawstydzony, że my, Kościół Jezusa Chrystusa, współczesny, strasznie zawężyliśmy rozumienie Ewangelii, głoszenie Ewangelii. My ją sprowadzamy do jednostki. Oczywiście, że nie może się nawracać naród jako naród i wszyscy członkowie tego narodu są zbawionymi ludźmi. Każdy indywidualnie musi wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale Ewangelia to coś więcej niż tylko głoszenie jednemu człowiekowi że powinien się narodzić na nowo i gdy się narodzi, to jest dzieckiem Bożym i jego imię jest zapisane w Księdze Życia. Jest to znacznie szerszy aspekt, który za chwilę, mam nadzieję, będziemy mogli zobaczyć. Dalej w 5 wierszu czytamy, zakryta ta tajemnica była dla wcześniejszych pokoleń, ale teraz została objawiona w Jego Duchu świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. Zobaczcie, to nie jest z mojej strony próba naciągnięcia czegoś, że wracam do 2 rozdziału, mówiąc o tej tajemnicy tutaj w 3 rozdziale. Tutaj również apostoł powtórnie podkreśla bardzo wyraźnie, poganie są współdziedzicami. Współdziedzicami, nie drugiej kategorii, są współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według dary łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. Więc mniej więcej wiemy już, o co chodzi w tej tajemnicy, która jest głoszona. I ta tajemnica wzbudza wielkie emocje, wzbudza wielkie poruszenie. Dlatego, że z jednej strony poganie cieszą się, natomiast Żydzi czują się jak gdyby upokorzeni, że stracili swoją wyjątkowość. Wiecie, to jest tak, jakby to powiedzieć, właściwie wrócę do tego przykładu później. I teraz przejdźmy dalej do 8 wersetu i następnych. Apostoł w pewnym momencie mówi tak. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. I tutaj była drobna dygresja. To było bardzo dawno temu, w tym zborze, nie w tym miejscu. Bardzo cenny człowiek, niektórzy z was będą pamiętać go zapewne jeszcze. Mam na myśli brata Lola, który był wśród nas, był nawet starszym zboru. Mówię o bracie Kozaku. I on urodzony w Lwowie, miał taki specyficzny swój akcent i język. I on miał taką ciekawą, cechę. Zawsze się modlił na nabożeństwie na głos. I zawsze zaczynał tak samo. Ja jako najmniejszy ze sług Twoich, Panie. I dalej już się kontynuowała modlitwa stosownie. Ale zawsze to było podkreślone, ja jako najmniejszy. Ja kiedyś, już po jakimś czasie pastorowania, podszedłem do niego i mówię, bracie, ty naprawdę nie jesteś, przynajmniej w moich oczach, takim najmniejszym. Ja ciebie cenię, jak posłuchałem jego świadectwa, jak żeśmy chodzili do Straconki, gdzie była placówka w jego domu, jak żeśmy posłuchali, przez co oni przeszli i jakie były ich koleje życia, to normalnie człowiekowi się wydawało, że czyta powieść science fiction, to było coś niesamowitego. Ja mówię, no nie jesteś taki najmniejszy, a ty mnie nie mów, ja swoje wiem. Myślę, dobra, jak ty wiesz, to ja też wiem, ja zrobię coś. I wiecie, wpadłem na taki pomysł, że zorganizowałem nadzwyczajne spotkanie Rady Starszych, informując każdego ze starszych indywidualnie, ale jego nie powiadomiłem. I oczywiście wszyscy przyszli. Myśmy załatwili sprawę, którą mieliśmy do załatwienia. Jego nie było. Po kilku dniach dowiedział się o tym i przy najbliższej okazji podchodzi do mnie, a ja już wiedziałem, co się szykuje. Podchodzi do mnie i mówi, pastor, ty mnie nie powiedział. Ja mówię, no nie. Ja mówię, wiesz, czemu ci nie powiedziałem? Bo mieliśmy taką jedną sprawę do załatwienia, taką drobną sprawę, a ty taki najmniejszy, to nam, twój głos niespecjalnie był tutaj nam potrzebny. Wiecie, on miał bardzo mocnego zeza. Ja nie wiem, czy on patrzył na mnie, czy gdzie indziej. W każdym bądź razie spojrzał na mnie i w takiej chwili ciszy mówi: ale ty dał mi lekcję dzisiaj, ale ty dał mi lekcję. I skończyła się ta sprawa. Rzucił mi się na szyję, ukochaliśmy się i bardzo fajnie się to skończyła, ta historia. W każdym razie, jak przeczytałem tutaj apostoł Paweł, no powiedzmy najmniejszy wśród apostołów, prawda? Też mi się tak przypomina, chętnie bym właśnie zastosował ten trik z apostołem Pawłem. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana ta łaska. Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej tajemnicy, która od wieków pozostała ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. I zwróćcie teraz uwagę. Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Zgodnie z powziętym wcześniej planem od wieków, który wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a to wszystko dzięki Jego wierności. Dlatego proszę, niech was nie zrażają moje prześladowania, które znoszę ze względu na was. Oznaczają one przecież waszą chwałę. Głoszenie Ewangelii przez Kościół jest elementem uświadamiania całemu stworzeniu, łącznie z tymi zwierzchnościami i władzami na wysokościach nieba rządzącymi, objawiającymi wielką mądrość Boga. Czy Kościół spełnia tą swoją rolę? Czy spełniamy tą swoją rolę tylko i wyłącznie głosząc w tym zakresie Ewangelii, jaką głosimy ją dzisiaj? Ja nie chcę powiedzieć, że źle głosimy, ale czy nie głosimy jej zbyt wąsko? Czy nie traktujemy jej bardzo wybiórczo? Tak tylko skromnie. Zbawienie, uzdrowienie, no i potem dotrwanie do przyjścia Chrystusa, a potem już wieczność z Nim. I te trzy, cztery elementy i to wszystko nas, że tak powiem, satysfakcjonuje. A Bóg w Chrystusie przygotował poselstwo, przygotował pewien plan, w którym ma nastąpić wielkie, szerokie zaprezentowanie Jego wielkości, Jego mądrości całemu stworzeniu. Jeżeli Kościół tego w pełni nie zrobi, to kto to zrobi oprócz nas? I oczywiście nikt nam z powodu tego nie zabierze zbawienia. Nikt nam z powodu tego nie zabierze naszych błogosławień typu uzdrowienie, rozwiązanie problemu i tak dalej. Nie. Ale chodzi o to, abyśmy patrząc na Boże Słowo dogłębnie, mogli zobaczyć ten aspekt znacznie szerszy niż tak na co dzień nam się to wydaje. Bo wiecie, to Kościół jest tym medium, tym środkiem, za pomocą którego mądrość Boża może być wreszcie poznana czy ogłoszona całemu stworzeniu. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym przynajmniej przez chwilę pomyśleli. Jak możemy pokazać światu, jak działa ten Boży plan? W jaki sposób zademonstrujemy ten Jego plan przywróceniu świata do stanu, jakim powinien zacząć funkcjonować? I tutaj sprowadza się to, gdy analizuje się ten tekst, do bardzo prostej zasady. Aby Kościół zaczął demonstrować tą jedność. Aby Kościół zaczął demonstrować jedność. Pamiętacie modlitwę arcykapłańską Jezusa z Ewangelii Jana w 17 rozdziale? Nic tyle razy nie pojawia się w tej modlitwie, jak to: Ojcze, proszę, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Bo gdy będą jedno, świat pozna, że Tyś mnie posłał. Gdy my będziemy jedno, świat będzie poznawał. Co to znaczy świat? Stworzenie będzie poznawać, że Chrystus jest tym posłanym przez Boga w pełni. My możemy ogłaszać, że Chrystus jest naszym Zbawicielem, Chrystus jest naszym Panem, a inni powiedzą, ale co nas to obchodzi? Nawet powiem szczerze, że czasami to nasze głoszenie Chrystusa Panem zaczyna być niekomunikatywne. Ja wolę na przykład, jak ktoś powie mi w miejscu publicznym dzień dobry, niż chwała Panu. Bo jak jeszcze w dodatku dwie kobiety się spotkają, jedna drugiej mówi chwała Panu, a z boku stoją ludzie i patrzą, no to mają komunikat wyjątkowej rangi. Po prostu sprowadzone zostało to do zwykłego hasła. A wiecie, coś, co staje się pospolite, staje się bezmyślnie wypowiadaną formułką. Natomiast nam nie chodzi o to, abyśmy bezmyślnymi formułkami funkcjonowali na co dzień, ale by nasza postawa dotyczyła rzeczy istotnych, rzeczy, które mają swoje odzwierciedlenie w pełni w Bożym Słowie. I dlatego demonstrowanie jedności, tej rozpoczynając od zburzonego muru nieprzyjaźni między Żydami i nieżydami. On swoje, też ten mur nieprzyjaźni ma odzwierciedlenie w dawnej świątyni, która została zburzona. Był mur odgraniczający dziedziniec pogan. Poganie mogli tylko do pewnego miejsca dojść, ale później był mur i koniec. Jeszcze był inny mur, ale troszkę mniejszy dla kobiet. A więc kobiety mogły przejść kawałek dalej, a dalej to już tylko mogli przechodzić Żydzi i też dla nich pewien obszar się kończył, aby dojść dalej. Kiedyś, będąc w Stanach z całą rodziną, zaproszono nas do takiej prawdziwie dużej synagogi. No i w pewnym momencie wchodzimy, a tutaj drzwi stop. Moja żona i córka za te drzwi nie przejdą. Koniec, kropka. Ja ze synem mogliśmy przejść dalej. Przeszliśmy dalej i też do pewnej barierki i koniec. Więcej dla was nie możecie podejść tam bardziej do przodu. Na moment uchylono ze względu na jakiś tam przywilej. To były czasy 80., połowa lat 80., więc Polska była taka dosyć na ustach, więc z Polski jesteście, no to wzięto i uchylono takim potężnym hydraulicznym mechanizmem i potężne zwoje pisma zostały tam odkryte, ale to tylko tak odkryte i zakryte natychmiast. Coś jak dzieje się w Częstochowie. Jeśli ktoś był, to też ten obraz jest odkrywany i zakrywany, tak? A więc w ten sposób mniej więcej to było demonstrowane. Drodzy, w ten sposób Ewangelia nie może być głoszona. Kościół jest do tego, abyśmy z otwartym obliczem w pełni mogli ogłaszać wielkość mądrości Bożej, mając wielkie, otwarte serce dla wszystkich. Zwróćcie uwagę na to, że wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna. Wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Bóg ukochał człowieka, tego grzesznika, który się od Niego odwrócił. Bo Bóg jest miłością. I Bóg robił wszystko, aby tego człowieka przywrócić na właściwą drogę. To, co zostało zniszczone przez grzech, w Chrystusie Jezusie Bóg pragnie, aby zostało odrestaurowane. I wtedy mówimy o nowym człowieku. Z tym, że w naszej Ewangelii nowy człowiek, to znaczy się piłeś, nie będziesz pił. Kradłeś, nie będziesz kradł. Coś tam jeszcze innego robiłeś, no to teraz nie będziesz robił. Jesteś nowym stworzeniem. Ale słuchajcie, nowe stworzenie to coś więcej niż tylko coś nierobienie, co się robiło dotychczas. Nowe stworzenie, wyobraźcie sobie Adama i Ewę przed upadkiem w grzech. Ile razy się pokłócili o to, że nie tak należy nazwać to zwierzę, a tamto zwierzę inaczej. Czy wyobrażacie sobie, że była między nimi jakaś rywalizacja, że były między nimi jakieś niesnaski? Czy były podejrzenia o zazdrość, czy były podejrzenia o jakieś inne złe rzeczy? Absolutnie nie. Byli otwarci przed sobą. Nie mieli najmniejszych zahamowań. To jest nowy człowiek, który w Jezusie Chrystusie, który ulega tej przemianie, staje się nową istotą, otwartą dla innych. Będąc gdzieś za granicą, już nie pamiętam nawet w którym miejscu, słyszałem świadectwo w zborze, który był takim bardzo tradycyjnym, ustawionym, mającym swoje głębokie zasady. Tam nie przeszłyby żadne jakieś nowinki, jakieś tego. Wszystko było tak pod dzwonek według sznurka ustawione. I w trakcie kazania, w trakcie nabożeństwa, w pewnym momencie wchodzi nie do końca trzeźwy, obdarty w łachmanach człowiek. Nawet czapki nie zdjął. I idzie prosto do przodu. Już porządkowie byli prawie w drzwiach, czekając tylko na skinienie pastora, żeby podskoczyć do niego i za drzwi. A ten przyszedł i usiadł sobie na samym środku, tylko że nie na krześle, ale na podłodze. I konsternacja. Kaznodzieja wiedział, że już ma pozamiatane. Już mógł mówić, co chce. Nikt tego nie słuchał, tylko wszyscy patrzyli. I co teraz będzie? Co teraz się stanie? I wiecie, jak mi mówiono, jeden z najbardziej takich szanowanych starszych zboru w swoim świetnym garniturze, w pięknym krawacie, elegancko ubrany, wstaje, idzie w kierunku tego człowieka. Wszyscy myślą, wow, zacznie się. A on siadł obok niego na tej podłodze. Usiadł na tej podłodze, objął go i zaczął się modlić. Skończyło się tym, że Kościół niezależnie od tematu kazania, pogrążył się w wielkiej modlitwie pokutnej. I nie pokutnej za tego człowieka, ale za samych siebie. Nagle zobaczyli, że zaczęli budować mury. Ten człowiek nie należy do naszej społeczności, nie ma prawa tutaj być. To nie jest miejsce dla niego. O, jak się uporządkuje, jak sobie poprawi wszystko, jak się ułoży w jego życiu wszystko, to wtedy możesz przyjść. Nie wiem, czy to było w tej sytuacji, czy nie, bo nakładają mi się niektóre historie, Ale prawdopodobnie w tej historii doszło do tego, że po latach ten właśnie człowiek, który w tych łachmanach przyszedł, został pastorem tej społeczności. Tak się złożyło. Dlatego, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, w każdym miejscu, jeżeli serce jest gotowe do przyjęcia Jego przesłania, jest po prostu Mu przychylnym. No dobrze, przejdźmy dalej, bo czas mój biegnie, ojej, kończy się. No to apostoł Paweł zaczyna się modlić. Zobaczmy, na co się, o co się modli. Modli się o wewnętrzną siłę. Modli się o to, abyśmy zostali wzmocnieni w swoim wnętrzu przez Jego Ducha, aby zgodnie z bogactwem Jego chwały ta życioddajna Jego moc mogła przepływać przez nas. Aby miłość Boża, a zwróćmy uwagę na to, że miłość Boża to nie jest miłość skierowana do jedynaka. My bardzo często właśnie widzimy miłość Bożą jako jedynak. Jedynak doświadcza w swoim domu miłości i bardzo się z tego cieszy. I trudno zanegować, czy jedynak nie doświadcza miłości w domu rodzinnym. Jeżeli oczywiście wszystko jest w miarę poprawne. A gdy się pojawia już więcej dzieci, wow, jakże obraz miłości zostaje wzbogacony. I dlatego też kluczem do tej jedności jest miłość Boża rozlana w naszych sercach. Apostoł modli się, abyśmy zobaczyli, abyśmy mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. Nie, Panie Boże, abym ja mógł pojąć jedynak Twój, ja jako jedyny Twój, ale abyśmy pojąć mogli ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. To wiersze 18 i 19. Popatrzmy jeszcze przez moment na ten tekst. Abyśmy potrafili pojąć ze wszystkimi świętymi, a więc zbiorowo, wtedy, kiedy jest wielodzietna rodzina, ta miłość i wzajemna relacja, zachowywanie jedności, to jest wielka lekcja dla Kościoła, gdzie nas jest wielu różnych, a jednak jesteśmy dziećmi tego samego Boga, współdziedzicami, jak czytaliśmy, współuczestnikami Bożej łaski, i abyśmy mogli zrozumieć tę właśnie miłość w znacznie szerszym kontekście niż zazwyczaj na co dzień to się dzieje. I przyszła mi taka myśl, patrząc na ten 18 werset, jaka jest szerokość i długość. A więc szerokość i długość to płaszczyzna. No to jestem w stanie sobie wyobrazić pewne granice mojej miłości wszerz, jak daleko w tą stronę, jak daleko w tą stronę moja miłość może sięgać i jak daleko wzdłuż może ona sięgać. Jak wysoko może ona sięgać, no bo są oczywiście też ludzie, którzy są zhierarchizowani, więc też tą miłość jesteśmy w stanie w jakiś sposób widzieć w tym trzecim wymiarze. Ale tu pojawia się jeszcze głębokość. A wiecie, głębokość jest połączona z dnem. I wiecie, co sobie uświadomiłem? Że bardzo często to dno jest na poziomie naszych stóp. Że to, co jest już poniżej tej ziemi, po której ja chodzę, tych standardów, które wyznaję, tego sposobu rozumienia i życia, jaki na co dzień mogę w nim uczestniczyć, to jest dolna granica. Jeżeli ktoś jest już na tym poziomie, co moje stopy, to mówimy, upadł na dno. A niektórzy upadają jeszcze głębiej. A Kościół? A Kościół powinien potrafić pojąć ze wszystkimi świętymi, że nie tylko szerokość i długość, nie tylko wysokość, ale jaka jest głębokość Bożej miłości. Jak głęboko Bóg musiał swoją miłością spenetrować. Jak głęboko Chrystus musiał się poniżyć, żeby dosięgnąć mnie, grzesznika. Bo nie byłem na poziomie Bożych stóp. Nie żyłem na poziomie w jakimś tam wystarczającym, żeby w miarę mieć ogląd na Boga. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy żyją bardzo głęboko. A Kościół, który jest teraz rzecznikiem, propagatorem Bożej mądrości, tego, co w Chrystusie Jezusie Bóg uczynił dla ludzkości, czyli ja i ty i my razem wzięci, jesteśmy od tego, aby ci, którzy są wszerz i wzdłuż i ponad nami, ale też przede wszystkim poniżej nas, aby mogli doświadczać Bożej miłości. Z naszej strony nie akceptacji ich grzechu, nie akceptacji ich upodlenia, nie akceptacji tego wszystkiego, co się dzieje, tych wszystkich nieczystości, tego ogromnego upadku, w jakim ludzkość znalazła się i znajduje, pogrążając coraz bardziej. Całe szczęście, że nie mamy dostępu za zbyt dużo do takich czy innych odchyleń, norm, postępowania. Nie, bracia i siostry, przyjdzie czas, że będziemy mieć, albo już mamy, tylko to jest jeszcze gdzieś na marginesie schowane. Kościół wraz ze wszystkimi świętymi. No ale jak my będziemy ogłaszać mądrość Bożą wszerz, wzdłuż, w górę i w dół? Jeżeli my wszerz kłócimy się, jak mógł przyjść w taki sposób ubrany do tego zgromadzenia? Jak może się tak zachowywać? Jak może tak grać? Jak może tak śpiewać? Jak może coś innego tam robić? I zaczynamy sobie robić grupy. To nie jest to ta Ewangelia, której apostoł Paweł stał się sługą. To nie jest ta Ewangelia, którą apostoł Paweł mówi, że Kościół ma być nośnikiem mądrości Bożej, która się w niej objawia. Przyznam szczerze, ja nie umiem więcej dobrać słów, prostych zdań, aby wyrazić tą głębię. Ale gdzieś wewnątrz on czuje. Jest moją modlitwą również i potrzebą, aby nasz zbór, począwszy od nas tutaj, mógł dołączyć i stać się beneficjentem i tym, który dystrybuuje tą miłość Bożą wzdłuż i wszerz, wzwyż i do najgłębszych dołów, aby dotarła Boża miłość, której jest zawarte przebaczenie, w której zawarte jest zbawienie, w której zawarte jest Jego błogosławieństwo. Niech się więc objawia. A te wszystkie inne podziały, podziałki, dzielenia, różnice zdań. Wiecie, jedność, jak to często w różnych miejscach i być może już wam też to mówiłem, nie oznacza jednakowości. To nie znaczy, że wszyscy mamy być jednakowi. Jedność to różnorodność. Ale w różnorodności może być jedność, coś pięknego. I tutaj zawsze przywołuję piękno orkiestry symfonicznej, gdzie są różne instrumenty, różne brzmienia, różne strojenia, ale jak jest ten jeden dyrygent, to wydaje piękny, wspólny akord. Dążmy więc do tej jedności. Dążmy do tego, aby przesłanie apostoła Pawła, za które on gotów był ponieść karę więzienia, odrzucenia, ostracyzmu, napiętnowania. Dążmy do tego, aby my, którym to nie grozi, abyśmy mogli być, że tak powiem, tymi, którzy kontynuują to dzieło, które on rozpoczął, które zaczął objawiać. I kończy oddawaniem Bogu chwały. I tak niech się też stanie i wśród nas, Boże Wszechmogący. Jakże głęboka, jeszcze nie do końca pojęta jest Twoja mądrość. A jednak dopuszczasz nas, abyśmy mogli korzystać w pełni. Abyśmy mogli korzystać z Twojego błogosławieństwa, przychylności. Ale także oczekujesz, abyśmy nie jako jedynacy zachowywali się przed Twoim obliczem, ale abyśmy w tej zbiorowości, którą tworzymy, tworzyli piękno jedności, które będzie świadectwem, że Ty jesteś Bogiem, a Jezus Chrystus, Twój Syn, jest posłanym przez Ciebie dla zbawienia ludzkości. Modlę się o to, Panie, aby stało się to nośnikiem tej Ewangelii, podstawowym, by ludzie poznali, że ponad wszystkim jesteś Ty, przychylny człowiekowi. Bądź za to uwielbiony z mego serca, z naszych serc. Amen.